Jeszcze wśród szelestu jesiennych liści i niegasnących świateł listopadowych zniczy zabieram Państwa na spacer po zamojskim starym cmentarzu. Kronikarka zamojskiego cmentarza, pani Anna Sokołowska, emerytowana nauczycielka z Zamościa, autorka przewodników po zamojskiej nekropolii, oprowadzi nas alejkami tego cmentarza. Dzięki pani Annie, nazywanej strażniczką pamięci, na nowo odżywają wspomnienia o pochowanych na zamojskim cmentarzu, a nawet także tych, którzy tutaj żyli i mieszkali. I to dosłownie.
Proszę sobie wyobrazić, że do lat 60. tu mieszkała z dziećmi rodzina grabarza, pana Zuba. I tutaj się dzieci bawiły.
Na cmentarzu?
Tak, oczywiście. Dla nich to było coś normalnego, coś codziennego. Tutaj studnia za chwilę będzie widoczna, no więc mieli wodę. Moja koleżanka, starsza trochę ode mnie, mieszkała za cmentarzem i mówi, ja przeskakiwałam przez ogrodzenie i przychodziłam do Zubów bawić się. Tu kolejny pomnik, który zawsze jest oblegany, poświęcony dzieciom zamojszczyzny. To było straszne. Wywożono dzieci wagonami, jakimiś samochodami ciężarowymi. Dużo z nich nie przeżyło. Ja pamiętam, że w Lublinie przy ulicy Lipowej, przy południowym murze jest cały rząd grobów dzieci z Zamojszczyzny. I zawsze, tutaj okrągły rok palą się znicze. A mama opowiadała z czasów wojny taką sytuację, kiedy była na cmentarzu, bo tutaj zamościanie przychodzili na cmentarz na spacer, ponieważ park był zarezerwowany dla Niemców. Tam Polakom, no raczej, dzień dobry, tam Polakom nie można było chodzić. I mama była właśnie na cmentarzu, usłyszała najpierw warkot silnika, a potem usłyszała straszny pisk, krzyk dzieci z ciężarówki. To były dzieci wywożone do obozów. Straszne czasy. Tu właśnie mieszkała rodzina grabarza. A to są latarnie z początków istnienia cmentarza, odrestaurowane.
Piękne.
Piękne, tak, tak. Piękne. One mniej więcej w tym miejscu stały, bo tu się kiedyś zaczynał dopiero cmentarz. Ich dom był tak na początku cmentarza, no potem to się szybko zaczęło zmieniać. Po prawej stronie był rząd, to na zdjęciach mamy, rząd grobów niemieckich. Jedno zdjęcie widziałam z pogrzebu niemieckiego tutaj na cmentarzu. Tutaj stała jeszcze taka, też z tego samego okresu, kamienna ławka piękna, która jest w tej chwili w Muzeum Katedralnym. Tam została przeniesiona. Tutaj mamy grób rodziny Kaczorowskich, związanych z naszym papieżem. Dziadkowie są w Szczebrzeszynie, a tutaj bardzo bliscy kuzyni. Tu jest grób niezwykle bliski mojemu sercu. Podejdźmy może. Grób rodziny Madlerów, z tym, że pochowany jest tylko doktor medycyny Stefan Madler. On tutaj w 19 roku zmarł na tyfus w Zamościu. Oni przybyli całą rodziną z Krakowa. Wanda Madlerowa po Ravensbrück została wywieziona przez Czerwony Krzyż do Szwecji i tam jest pochowana na cmentarzu w Sztokholmie. A ich syn Zbigniew Madler, działacz AK, został aresztowany, wywieziony. Żona go jeszcze spotkała we Lwowie, bo pojechała za nim do Lwowa. I tam go przez kilka minut z nim rozmawiała. Gdzie został zamordowany? We Lwowie, bo na pewno Lwowa nie opuścił. Nie wiadomo. Nie wiadomo. W każdym bądź razie wszystko tam się skończyło. Wszystko tam przepadło. Edward Kopciński, artysta, malarz, profesor szkół średnich w Zamościu, profesor dokładnie gimnazjów, gimnazjum żeńskiego i męskiego przed wojną. Zmarł w 1938 roku. Zmarł we Lwowie, ale tutaj miał życzenie być pochowanym w Zamościu. Jego żona pojechała do Krakowa z synem i tam w Krakowie zmarła. Bardzo ceniony nauczyciel, uwielbiany. Takie ciekawe lekcje rysunku i malarstwa przygotowywał dla swoich uczniów, że oni byli tym zachwyceni. I jeszcze w dodatku pan profesor był uważany za arbitra elegancji. I na pewno miał maniery piękne, krakowskie. W każdym bądź razie bardzo cenny nasz malarz. To jest grób Wojnarowskich. Tutaj trudno przeczytać, bo są postawione kwiaty. Tutaj pochowany jest 20-letni Gustaw, który uczeń gimnazjum, ułan pierwszego szwadronu ochotniczego przy grupie operacyjnej jazdy, w czasie wojny bolszewickiej zginął. Jego ojciec Zygmunt Wojnarowski też tu jest pochowany i jego matka, matka Józefa Wojnarowska, powszechnie w Zamościu przed wojną była nazywana ciocią Wojnarowską, ponieważ miała cudowny charakter, zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna. Ona prowadziła restaurację centralną w domu centralnym. Dom centralny jest na Starówce. Centralny, ponieważ to był pierwszy dom w Zamościu z centralnym ogrzewaniem. Proszę pani, tam mnóstwo ludzi słynnych w Polsce przyjeżdżało do domu centralnego, ponieważ no jeszcze w latach 90. to było dobre miejsce do zjedzenia czegoś smacznego. Tam bywał Tadeusz Boj-Żeleński, doktor Klukowski ze Szczebrzeszyna, wspaniały człowiek. Dyrektor Kazimierz Lewicki, to jest dyrektor gimnazjum męskiego, tutaj Zamojskiego, Józef Czechowicz z Lublina. Bolesław Leśmian tam mieszkał i oczywiście, bo to był stały bywalec. Cała bohema. Mieczysław Fog, Tadeusz Fijewski i Maria Dąbrowska. Maria Dąbrowska była zachwycona. Ona tam kilkakrotnie ponoć była właśnie w centralce naszej zamojskiej. Piękny dom, piękna, wspaniała restauracja. Już nie ma śladu po tej restauracji. Także takie mamy powiązania z tamtą Polską. Chodźmy. Chodźmy parę kroków dalej. To będzie tutaj. Szczególny grób Edward de Schlindenbuch, były oficer wojsk austriackich, przeżywszy lat 76 zmarł. Austriacki oficer osiedlił się w Zamościu. Takie było jego przeznaczenie. Zmarł w 1868, a z drugiej strony jest tabliczka jego żony, bo poślubił Polkę. Żeby móc zobaczyć tę tabliczkę, tu kiedyś było mniej grobów. Urszula ze znanej rodziny Skalskich, de Schlindenbuch, przeżywszy lat 60, zmarła przed mężem, bo w 1870 roku. Także poślubił zamościankę i tutaj został. Oficer armii austriackiej. Taka ciekawostka. Wybrałam specjalnie kilka takich przypadków ludzi, którzy albo przejechali pół świata i tutaj osiedli, albo przyjechali skądś do nas, niekoniecznie wędrując tysiące kilometrów, i tutaj osiedli w Zamościu. Tutaj się zatrzymujemy. Grób rodziny Abdullah Ogły. Pierwsza forma tego nazwiska, Abdullah Ogły. Turek, ale jego ojciec był Egipcjaninem. W Turcji został jako młody chłopiec, 14-letni chłopiec, zbity, obity przez mułę i postanowił to wszystko rzucić i ruszyć w świat. i jako 14-letni chłopiec wsiadł na statek angielski i popłynął, nikt by nie zgadł dokąd. Widocznie tam się bardzo dobrze sprawował, na pewno nie za darmo go przecież wieźli, tylko jakieś prace wykonywał na tym statku. Zawieźli go aż do Władywostoku. Wyobraża sobie pani? Tam we Władywostoku, Turcy wszędzie byli, czy Egipcjanie wszędzie byli. W każdym bądź razie pokrewni jemu przygarnęli. No, muszę mieć tu ściągę, bo to jest długa historia. Rodacy przygarnęli go we Władywostoku, dali pracę. Los przenosi go jednak do Wilna, czyli przez całą Rosję wędruje. Płynął tyle mil drogą morską, a teraz pociągiem jedzie przez całą Rosję i jedzie do Wilna. Tam w Wilnie, w piekarni, poznaje Stefanię Sobolewską, Polkę, ekspedientkę z sąsiedniego sklepu. Przyjmuje chrzest i bierzmowanie i bierze ślub ze Stefanią. Niesamowita historia. Filmowa, naprawdę filmowa. Tutaj właśnie o tych kilku takich wybranych przeze mnie, to nie wszyscy, to można by było sagę nakręcić. Wybucha pierwsza wojna światowa. Antoni zostaje z rodziną internowany, ale ma pieniądze. Przekupuje strażnika i udaje mu się uratować przed Sybirem, bo byli wysyłani na Sybir. Wracają do Wilna z trójką dzieci już. Antoni dostaje pracę w piekarni hrabiego Tyszkiewicza, a jego żona zostaje ochmistrzynią dworu Tyszkiewiczów. W 1900, no Wilno wtedy należało do Polski. W 1931 roku oboje otrzymują obywatelstwo polskie. Po zatargach z Żydami zamykają interes i wyjeżdżają pod Zamość do Tyszowiec. Niesamowite. Tam w 1944 po pożarze piekarni przenoszą się do Zamościa naszego. Po wojnie prowadzą słynną na całe miasto piekarnię. Starsi ludzie, w tym ja też, pamiętają słynne chlebki tureckie z rodzynkami. To były takie nieduże, lekko podłużne bułki, ciemne i jeszcze rodzynki na słodko. Chlebki tureckie z rodzynkami. To było coś przepysznego. Siostra nie śmiała wrócić ze starówki bez chlebka dla mnie. Ojciec z synem Bolesławem, Bolesław też tutaj pochowany, doskonale prosperują do 1952 roku. I niestety potem, jak komunizm dobiera się im do skóry, muszą zamknąć piekarnię. Po takich tułaczkach, po takich historiach niesamowitych, w końcu pokonuje ich władza komunistyczna. Piekarnia odradza się w 1958 roku, ale już Antoni tej piekarni nie prowadzi. Antoni wkrótce przyjeżdża do Zamościa i tu w szpitalu umiera. Jego syn parę lat później też przyjeżdża do Zamościa i umiera w Zamościu. Także obaj tu pochowani razem z dwiema żonami, ze Stefanią i Stanisławą. I tu jest pochowany jeszcze malutki synek Bolesława i Stanisławy, Henio, w 1953 roku. Tym grobem ktoś się tutaj cały czas opiekuje, ma zlecenie, bo ile razy tu jestem, zawsze jest posprzątane, zawsze stoją kwiaty, nie zawsze tak było, kiedyś nie było tych firm sprzątających. Więc przyznam się, że i ja, i czasami moi znajomi, jak przechodziliśmy tędy, to powyrywaliśmy.
Dzień dobry.
Powyrywaliśmy chwasty, bo każdy pamiętał chlebki tureckie. To jak można było ten grób zostawić na łasce losu? Nasi zamojscy Turkowie. Niesamowita historia, przyzna pani. Czy pani jeszcze by jedną historię zniosła? Nie muszę.
Ja chcę.
Dobrze, chodźmy.
Doskonale wiem i czuję, że taką ochotę na wysłuchiwanie kolejnych opowieści pani Anny mają także i nasi radiosłuchacze.
ostatni już grób będzie. Tędy proszę.
I przeprowadziłam panią do ostatniego już grobu, o którym chciałabym opowiedzieć. To jest grób moich cudownych, wspaniałych, przewspaniałych profesorów. Jan Tymosz, polonista. Helena Tymosz z Jeleńkowskich, matematyczka. On był mojego wzrostu i bardzo korpulentny. Ona była bardzo wysoka, wyższa od pani i chuda jak palec. Więc stanowili taką łatwo rozpoznawalną parę w Zamościu, ale to byli ludzie przecudowni, bo to pani widzi, jaka to była generacja, z jakich lat. Jan Tymosz pochodził, urodził się w Janówce pod Zamościem. Ona urodziła się w Petersburgu, a spotkali się w Kownie. Jan Tymosz studiował najpierw w Wilnie, potem we Lwowie polonistykę. Helena na rosyjskiej uczelni, bo urodziła się w Petersburgu, na rosyjskiej uczelni Bestużewa, studiowała matematykę. Do końca życia nie pozbyła się kresowego akcentu. Ty, Aslica, ty nic nie umiesz. Ty nic nie wiesz, Aslica. Do mnie tak nie mówiła. Ja byłam z matematyki doskonała. Teraz nie jestem. Ale byłam naprawdę, ja olimpijskie zadania rozwiązywałam. Uwielbiałyśmy, bo to jeszcze była szkoła żeńska, uwielbiałyśmy panią profesor. Helena urodziła się w rodzinie urzędniczej, także miała dobry status. Maria Korowicka, to jej siostra, którą tutaj sprowadziła. Walentyna, to druga jej siostra, którą tutaj sprowadziła. A tutaj kto jeszcze jest? Jeszcze Jadwiga. Ale to już była chyba matka Jeleńkowska. Spotkali się w Kowlu. Stamtąd w maju 1944 roku przyjechali z mężem i jedynym synem do Zamościa. Uczyli w drugim LO żeńskim. Cudowni ludzie. Wspomnienia o nich są jak legenda. Kiedy na przykład pani Helena Tymoszowa miała swoje imieniny, bo wtedy się urodzin nie obchodziło, tylko imieniny świętego patrona, to dziewczyny raz jej taki numer zrobiły. Poszły do księdza z kościoła koło naszej Akademii Zamojskiej, ponieważ oba licea były wtedy jeszcze w Akademii Zamojskiej. Dopiero potem wybudowali dla nas, dla dziewczyn, nowy budynek. Poszły do księdza z kościoła świętej Katarzyny i powiedzieli tak: mamy imieniny naszej najwspanialszej pani profesor. A to też były inne czasy. Pani profesor to była kimś. I musimy mieć dwa dywany, żeby po tych dywanach weszła do klasy. Ksiądz dał, bo ksiądz znał panią profesor. To była słynna historia, opisana w pamiętnikach uczennic. Dał te dwa dywany, no i wprowadziły panią profesor po dywanach do... Czy pani sobie to wyobraża? Do takiej szkoły chodziłam. To było cudowne. To było cudowne. I tu też młodzież opiekuje się tym grobem.
Historie zmarłych postaci związanych z Zamościem to za każdym razem odkrywanie tajemnic ich życia i śmierci. Przewodnik po zamojskim cmentarzu pani Anny Sokołowskiej pomaga dostrzec nam to, na co nie zwracamy uwagi, idąc w pośpiechu lub zamyśleniu, zadumani nad losem najbliższych. Szczypta nostalgii, garść emocji i wzruszeń. Pani Anno, bardzo pięknie dziękuję za ten niesamowity jesienny bukiet ofiarowany podczas tego przewodnickiego spaceru po cmentarzu. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.